Rozdział 36. Wiele stuleci minęło od ostatniego razu, kiedy Emeral żeglowała przez Zatokę Smutku. Nie kusił jej Senon ze swoimi pustyniami i szarymi miasteczkami. W swoim długim życiu nigdy nie opuściła północnego kontynentu. Odwiedziła jedynie wyspiarski Somrej, który teraz i tak był uważany za część Itchanii Północnej. Gdyby płynęła środkiem zatoki, a powietrze było mniej zamglone, mogłaby widzieć równocześnie Itchanię Północną i Południową. Jednak konieczność uzupełniania zapasów kazała jej się trzymać bliżej Senońskiego wybrzeża. Mogłaby próbować kupić żywność w Avvenie, ale nie była pewna, jakiego przyjęcia może się spodziewać na południu, a nieznajomość języka utrudniałaby handel. Za to Senon niewiele się różnił od tego, który pamiętała. Nawet język pozostał prawie niezmieniony przez te kilkaset lat od ostatniej wizyty. Ze wszystkich stron horyzont przesłaniały obłoki kurzu niesionego wiatrem, który popychał jej łódź na wschód. Przed nią leżał przesmyk Gria, wąski pas lądu oddzielający Zatokę Smutku od Zatoki Ognia. W miejscu, gdzie przesmyk łączył się z Senonem, leżało miasto Diamien. Tam jej morska podróż dobiegnie końca. Przygryzła wargę i poklepała rumpel. Przez ostatnie miesiące niewielka łódź zaniosła ją bardzo daleko. Przeżyła więcej niż kilka sztormów, a także nietypowe, dodające szybkości, magiczne pchnięcia. Będzie jej tego brakowało. Jedynym sposobem, by przetransportować łódź przez przesmyk, było zapłacenie komuś, by ją poholował. Raczej nie miała na to pieniędzy. Jeśli ją sprzeda, będzie mogła dołączyć do kupieckiej karawany podróżującej na wschód, albo, jeśli wystarczy funduszy, wykupić miejsce na statku. Stłumiła żal i przypomniała sobie, że przecież już przed miesiącami podjęła taką decyzję. Nie warto teraz zmieniać zdania. Mogłaby opłynąć południowy kontynent, ale to by wydłużyło rejs o całe miesiące. Mogła również popłynąć ponad Itchanią Północną, ale znalazłaby się w pobliżu Yarime, a wolała omijać kraj, w którym rządzą biali. Mirar powiadamiał ją w sennych połączeniach, że Sije pilnują swojego wybrzeża i że kilka miesięcy temu wylądowali tam pentadrianie, których odesłano z powrotem. Uprzedził też, że Auraya jest w Si. Jedna biała w pobliżu jest lepsza od czworga białych, uznała Emeral. Wzięła dość zapasów, by uniknąć lądowań w Si. Na szczęście nie odwiedziła jej żadna latająca czarownica w bieli, a wiatr sprzyjał jej prawie przez całą drogę. Aż do teraz nie miała powodów, by żałować swego wyboru. W obłokach pyłu zaczęły się pojawiać nienaturalnie regularne kształty, które wkrótce okazały się budynkami. Emeral skierowała łódź w ich stronę. Nie spieszyła się, odsuwając chwilę rozstania z łodzią. Po jakimś czasie, aż nazbyt szybko, dryfowała już przy moście i podawała cumę chłopcom na nabrzeżu, którzy z wprawą zawiązali ją na pachołkach. Wyszła na suchy ląd, rzuciła im jakieś monety i spytała, gdzie są przewoźnicy łodzi. Ustawili swój barak przy nabrzeżu. Kiedy weszła, wyczuła, że ich nastrój zmienia się w radosną zachłanność. Po kilku kubkach gorącego i gorzkiego miejscowego trunku przekonała ich, że kobieta potrafi się targować nie gorzej od mężczyzny. Ale choć zmysły jej podpowiadały, że wymusiła na nich rozsądną cenę, wciąż jednak była dla niej za wysoka. Potem poszukała nabywcy dla swojej łodzi i odkryła, że nie ma popytu na tak małe jednostki. Głównym zadaniem kupców był transport towarów, a jej łódka się do tego nie nadawała. Znalazł się jednak mężczyzna, skłonny zapłacić marną cenę. Umówiła się z nim na późniejszą porę, żeby mógł obejrzeć nabytek. Mijały godziny. Odszukała rynek, by wymienić trochę pieniędzy na lokalną walutę, canar. Kupiła jedzenie i nieco kachru, miejscowego trunku, po czym bez przekonania spróbowała sprzedawać swoje usługi jako uzdrowicielka. Kilku uzdrowicieli, którzy pracowali już na miejscu, obserwowało ją niechętnie. Wiedziała, że jeśli spróbuje zostać tu dłużej, nie obejdzie się bez kłopotów. W Sennonie wszyscy mogli żyć jak chcieli i wyznawać kogo lub co chcieli, jeśli tylko nie łamali podstawowych praw. W drodze na rynek zauważyła dom tkaczy snów i wielu tkaczy. W Torenie ludzie zaczepiali ją, prosząc o pomoc. Tutaj ją omijali, wyraźnie zadowoleni z dostępnych uzdrowicieli. Muszę więc zwrócić ich uwagę lepszym albo trudniej dostępnym towarem, uznała.
Leki na bezpłodność, zawołała. Usuwanie blizn, afrodyzjaki.
Mężczyzna i kobieta obejrzeli się na nią. Kobieta uniosła na rękach dziecko, mężczyzna trzymał za rękę małego chłopca. Porozumieli się wzrokiem i podeszli. Emerald zastanawiała się, którą z trzech usług są zainteresowani. Nie wyglądało na to, by musieli się leczyć z bezpłodności. Mogli szukać afrodyzjaków, ale równie prawdopodobne było usuwanie blizn.
Czy jesteś Emmeą, uzdrowicielką, która chce sprzedać łódź?
Zapytał mężczyzna, używając imienia, które podała przewoźnikom. W Sennonie zrezygnowała z Limmi. Użycie innego imienia, kiedy znalazła się na drugim końcu kontynentu, czyniło ją trudniejszą do wytropienia. Zamrugała zdziwiona i przytaknęła.
Tak, to ja. Chcecie ją kupić?
Nie, odparł mężczyzna.
Pozwól, że się przedstawię. Jestem Tarshenid Raili, a to moja żona Shalina. Chcieliśmy wykupić przejazd dla siebie i naszych dzieci.
Ogarnęło ją rozczarowanie.
Nie mogę wam pomóc. Nie płynę na zachód.
Nie chcemy płynąć na zachód, odparł z uśmiechem mężczyzna.
Wędrujemy na wschód.
Nadal nie mogę wam pomóc, stwierdziła przepraszająco.
Nie stać mnie na przewóz łodzi.
Ale nie trzeba płacić za przewóz, zapewnił ją. Jest taki nieduży tunel przez przesmyk. Otworzono go kilka lat temu. Tylko małe łodzie mogą nim pływać, a opłata jest o wiele niższa niż za przewóz.
Naprawdę?
Nikt jej nie mówił o tym tunelu, ale przecież trudno się dziwić, że przewoźnicy łodzi o nim nie wspominają. Ile kosztuje?
12 canarów od łodzi.
Emerald kiwnęła głową. Nie wyczuwała u niego nieuczciwości. Jednak 12 canarów to nadal drogo. Mogłaby sobie na to pozwolić, ale nie miałaby już pieniędzy na zakup żywności. W duchu przeklinała siebie, że nie sprawdziła cen rejsu statkiem. Nie miała pojęcia, ile zażądać od tych ludzi.
Moja oferta jest taka, rzekł mężczyzna, jakby domyślając się jej wątpliwości. My zapłacimy za tunel, a w zamian ty zabierzesz nas na wschód, do Karien.
To rozsądne, uśmiechnęła się Emerald. Miejsce na statku kosztuje na pewno więcej niż 12 canarów. Kiwnął głową, a ona nie odebrała od niego żadnych emocji związanych z oszustwem, tylko nadzieję. Zastanowiła się nad jego propozycją. Mężczyzna czekał cierpliwie.
Musicie wziąć ze sobą własne pożywienie i wodę, uprzedziła. Nie mam pieniędzy, żeby płacić za wasze potrzeby.
Weźmiemy, oczywiście. Zgodził się Tarshenid.
I chociaż nie wierzę, żebyście planowali ukraść moją łódź, muszę was ostrzec przed takimi pomysłami w przyszłości. Nie należy lekceważyć moich darów.
Tarshenid uśmiechnął się lekko.
Nie masz się czego obawiać z naszej strony.
Emerald kiwnęła głową.
Wy z mojej także. Mam zatem jeszcze jedno pytanie. Jakie macie powody, by wyruszyć na tę wyprawę?
Para wymieniła spojrzenia i Emerald wyczuła obawę. Skrzyżowała ręce na piersi i patrzyła na nich wyczekująco. Mężczyzna przygarbił ramiona.
Możesz to uznać za głupotę, powiedział.
Słyszeliśmy o pewnym człowieku w Karien, który wie o rzeczach mądrych i cudownych. Wyruszyliśmy tam, by posłuchać, co mówi.
Emerald nie wyczuła kłamstwa, ale odgadła, że coś przed nią ukrywają.
Co jest tak niezwykłego w tym człowieku?
On zaczął Tarszeni. Czy jesteś cyrklianką? Spytała jego żona. Emeral przyjrzała się kobiecie, szalinie, z czujnym zdziwieniem. Nie, przyznała w nadziei, że nie zerwała właśnie negocjacji. Nie jesteś też pentadrianką, stwierdziła szalina. Jej bystre oczy błysnęły. Czy jesteś poganką albo niewierzącą? Emeral nie odwróciła wzroku. Czy ten człowiek, którego chcecie zobaczyć, wyznaje któregoś z martwych bogów? Szalina pokręciła głową. On twierdzi, że bogowie zostali stworzeni przez istotę wyższą, wyjaśnił Tarszeni. Może się myli. O tym właśnie chcemy się przekonać. Rozumiem, mruknęła Emeral. Bardzo ciekawa idea, dodała szczerze zaintrygowana. Jeśli taki pogląd zyska popularność, może być pierwszą nową religią, jaka powstanie od tysiącleci, o ile nie liczyć jej własnych, pozbawionych skrupułów i niepożądanych wyznawców wiedźmy. A więc zwróciła się do rodziny. Kiedy chcecie wyruszyć? Oboje uśmiechnęli się szeroko. Musimy tylko zapłacić za noclegi i zabrać bagaże, odparł Tarszeni. No i kupić trochę żywności. Ile powinniśmy zabrać? Emeral uśmiechnęła się. Byli młodzi i niedoświadczeni, prawdopodobnie przyzwyczajeni do wygodnego życia. Podróż będzie dla nich trudna. Lepiej dopilnować, by byli dobrze przygotowani. Weźcie tyle, żeby wystarczyło na kilka dni. Nigdy nie wiadomo, kiedy dotrzemy do następnej wioski. Nie zabierajcie niczego, co łatwo się psuje i upewnijcie się, że wszystko jest dobrze opakowane. Na morzu może się zdarzyć upał, a jeśli trafi się sztorm, woda wszystko przemoczy. Macie coś nieprzemakalnego? Nie? Lepiej pójdę z wami na kwaterę, przejrzę wasze rzeczy i powiem, jak je zapakować. Potrzebne wam będzie też coś przeciwko chorobie morskiej. Razem opuścili rynek. Emeral od dawna nie była w tak dobrym nastroju. Nie musiała sprzedawać łodzi i może nawet coś zarobi, przewożąc tę rodzinę do Karien. Zanim Auraya wróciła do klanu Świątynnej Góry, kolejnych sześciu Sije zachorowało na sercożera, a następna dwójka zameldowała, że członkowie ich rodzin słabną. Auraya zdążyła już wiele razy skorzystać z nowego daru uzdrawiania, ale Sije spod Świątynnej Góry byli mniej chętni i mieli mniej możliwości, by izolować się od siebie nawzajem. Pojawiały się już oznaki ponownych zarażeń. A jednocześnie docierały wieści o chorych Sije w klanach, które dotąd uniknęły zarazy. Aż nazbyt dobrze zdawała sobie sprawę, że jej wysiłki będą bardziej skuteczne wśród Sije mniej stłoczonych i bardziej skłonnych do współpracy, ale postanowiła zostawić klan Świątynnej Góry w stanie lepszym niż był teraz. Ta zaraza postanowiła chyba poddać próbie każdego z nas, rzekł z rezygnacją mówca Rylis, dolewając oliwy do grzejnika. Tak, jeśli będzie się swobodnie rozprzestrzeniać, zgodziła się Auraya. Jak możemy ją powstrzymać? Odeślij każdego, kto wyzdrowiał, zmarszczył czoło. Mówiłaś, że nie można się zarazić od kogoś, kto całkiem wyzdrowiał, a zatem odsyłałbym tych, którzy nikomu już nie zagrażają. Ale zajmują miejsce, przez co nie możemy właściwie izolować chorych. A jeśli odeślesz tych, którzy nie chorowali, ryzykujesz, że któryś mógł się zarazić, tyle że jeszcze nie ma objawów. Ale odsyłanie ludzi daleko od domu, czy to konieczne? Wasza wioska jest przeludniona, powiedziała mu nie po raz pierwszy. Przecież chyba nie bardziej niż inne. Większa część wiosek zmniejszyła się w ostatnim roku, ponieważ ich mieszkańcy zginęli na wojnie. Wielu Sije dołączyło ostatnio do twojego klanu, prawda? Rylis przytaknął. Tak, przybywają tu, by uczyć się i służyć bogom. Spojrzała na niego zaskoczona. Dlaczego nie szukają nauki u kapłanów w przestrzeni? Wzruszył ramionami. Przylatywali tutaj, zanim jeszcze nadeszli kapłani. No i Nie chciałbym nikogo urazić, ale niektórzy uważają, że to od innych Sije powinni się uczyć, jak na sposób Sije oddawać cześć bogom. Uśmiechnęła się. Rozumiem. Czy by pomogło, gdyby kapłani zjawili się tutaj? Czy strażnicy zechcą nauczać wraz z ziemiochodzącymi? Zapytam ich. Dziękuję. Auraya kończyła badać jednego pacjenta i przeszła do następnego. Ci nowo przybyli są młodzi i silni, ich ciała walczą z chorobą. Wyprostowała się i spojrzała mu w oczy. A więc odeślesz stąd część mieszkańców? Z wahaniem zmarszczył czoło, ale nie usłyszała jego odpowiedzi. Inny głos wypełnił jej umysł. Aurajo, przyjdź do świątyni. I równie nagle, jak się pojawiła, Juan zniknęła. Rylis nadal mówił, nadal wymyślał jakieś uzasadnienia. Przepraszam, mówco, przerwała mu. Muszę cię teraz opuścić. Zostałam wezwana przez Juan. Szeroko otworzył oczy. Lepiej nie każ jej czekać. Racja. Wyszła na korytarz. System jaskiń był dosyć płytki i po kilku chwilach wynurzyła się na otwartą przestrzeń. Zerknęła w górę, by się upewnić, że żaden Sije nie zderzy się z nią w powietrzu, skacząc z otworu w ścianie klifu powyżej. Skoncentrowała się na odczuciu świata wokół siebie i pomknęła w górę, skręcając ku najbliższym szczytom. Wiatr owiewał jej twarz, chłodny i przyjemny. Zbliżając się do celu, rozróżniała już kształt świątyni. Choć była tu kilka razy, zawsze zdumiewała ją ta niewielka, wyrzeźbiona w górskim szczycie konstrukcja. Jak ją zbudowano, pozostawało tajemnicą. Rylis mówił, że jest dziełem rasy starszej niż Sije, a w każdym razie budowniczowie musieli być albo zdolnymi wspinaczami, albo umieli latać. Dlaczego ją tutaj zbudowali, było tajemnicą jeszcze większą. 5 kolumn podpierało kopułę sklepienia. Auraya wylądowała pośrodku kręgu podłogi. Odetchnęła głęboko i rozejrzała się. Serce biło jej mocno w oczekiwaniu. Wprawdzie przyzwyczaiła się do towarzystwa Hai, jednak perspektywa znalezienia się w obecności innych bogów jednocześnie podniecała ją i onieśmielała. Juan, jestem tu, zawołała. Skupiła się na wyczuwaniu otaczającej ją magii i odkryła zbliżającą się szybko obecność. Magia świata kłębiła się za nią i Auraya z trudem powstrzymała instynktowny odruch, by się odsunąć. Obecność zatrzymała się o kilka kroków przed nią. Powietrze zajaśniało, a światło utworzyło postać kobiety z surową miną. Auraya przyklęknęła. Powstań, Aurajo, powiedziała Juan. Mamy dla ciebie zadanie. Co mam zrobić? Auraya stanęła przed boginią. Odkryliśmy wielki błąd, popełniony 100 lat temu. Musisz go naprawić, ale ostrzegam, nie będzie to łatwe ani przyjemne. Dowiedzieliśmy się, że wróg, którego uważaliśmy za martwego, jednak żyje. I nie tylko żyje, ale też manipuluje przy sprawach tego świata. Auraya znieruchomiała na moment, kiedy uświadomiła sobie, kim jest ten wróg. Kuar, ale jak zdołał przeżyć? Jak mam go pokonać? To nie Kuar. Gdyby Kuar przeżył, nie posyłalibyśmy cię przeciw niemu. Był potężniejszy od ciebie. Chodzi mi o wroga słabszego, choć starszego. Juran walczył z nim jako ostatni. Ma na imię Mirar. Auraya patrzyła na Juan w zdumieniu. Mirar? Jak to możliwe? A potem zrozumiała, czego chcą od niej bogowie, i serce jej zamarło. Och, Lejardzie, czy kiedykolwiek mi wybaczysz? Nie wybaczy, odpowiedziała Juan. Lejard jest Mirarem. Lejard? Wykrzyknęła Auraya. Przez chwilę nie mogła zebrać myśli, a potem zaśmiała się z niedowierzaniem. To niemożliwe. Widziałam jego umysł. No w każdym razie zaglądałam za nim.
Mirar jest lejardem. Oszukał nas. Oszukał białych, a co najgorsze, okłamywał i wykorzystywał ciebie. Nie jesteśmy pewni, w jaki sposób zdołał się ukryć za osobowością lejarda, ale nie mamy wątpliwości, kim jest naprawdę. Kiedy łączyłaś się z nim, by się nauczyć jego daru uzdrawiania, zobaczyłam to.
Byłaś tam?
Tak.
Auraya potrząsnęła głową zdziwiona. W czasie połączenia odbierała przelotne myśli lejarda. Żadna z nich nie zdradzała niczego, prócz wiedzy o leczeniu.
Kiedy była się zajęta, na chwilę opuścił zasłonę, sądząc, że jest bezpieczny.
Auraya przywołała wspomnienia o lejardzie. Najpierw przypomniała sobie, jaki był, kiedy mieszkał w lesie niedaleko jej wioski. Uczył ją o lekach i o świecie. Czy pojawiła się wtedy jakakolwiek oznaka, że jest Mirarem? Nic takiego nie pamiętała. Potem zastanowiła się nad człowiekiem, który był jej doradcą w Yarime. Tak nieswojo czuł się w świątyni. Uznała, że tak pewnie reagują wszyscy tkacze snów. Czy ten lęk przed wszystkim, co cyrkliańskie, był sugestią prawdziwej tożsamości? Pokonał go jednak i został jej doradcą. Jednak to nie był jego pomysł, lecz jej. Tkacze snów skorzystali na jego pracy, ale to przecież nic niezwykłego ani nic złego. Każdy tkacz snów starałby się do tego doprowadzić. Chyba że jakoś wykorzystywał swe stanowisko, by uzyskać korzyści, o których nie wiedziała.
Nie dostrzegasz głębi jego oszustwa, Aurajo. Lejard nie istnieje. Nigdy nie istniał. Człowiek, którego znałaś, został wymyślony, by tobą manipulować.
Auraya zmarszczyła brwi. Szukała czegoś podejrzanego w zachowaniu lejarda, ale powinna się raczej zastanowić nad zachowaniem Mirara. Jeśli planował oszukać ją, tworząc postać lejarda, to mu się udało. Zyskał jej przyjaźń i zaufanie, potem miłość. Pomyślała o sennych połączeniach, deklaracjach uczuć, obietnicach. Nic z tego nie było rzeczywiste. Otrząsnęła się. Z własnej woli robiła różne rzeczy z człowiekiem, którego naprawdę nie znała, który nie mógł mieć dobrych zamiarów wobec niej, bogów i cyrklian. Ale w takim razie jakie miał zamiary? Czy Juran zniweczył jego plany, kiedy odkrył nasz związek i kazał mu się wynosić? Czy Mirar przybył do Si w nadziei, że mnie spotka i zdoła odnowić romans? Gniew w niej narastał, kiedy dostrzegała kolejne możliwości. Tak wiele chciałam dla lejarda zaryzykować. A przecież widziałam, że się zmienił, uświadomiła sobie. Kiedy nawiązaliśmy połączenie, żeby mógł mnie uczyć, wyczułam tę zmianę. Co takiego wtedy powiedział? Nie jestem tą osobą, którą byłem.
Teraz widzisz, jaka jest prawda, odezwała się znowu Juan. Sprawi ci ból. Chcielibyśmy, żeby tak się nie stało, by nigdy nie popełniono tego błędu. Ale pohamuj swój gniew. Będzie ci potrzebny, by uczynić to, co konieczne. Inni biali są zbyt daleko, żeby działać. Ty jesteś blisko i masz przewagę zaskoczenia. Nie spodziewa się, że właśnie ty wykonasz egzekucję.
Egzekucję? Chłód przeniknął Auraję aż do kości.
Tak. Wahasz się przed zabijaniem, to dobrze. W przeciwnym razie byś nas rozczarowała. Ale on musi umrzeć. Tym razem naprawdę. Ja cię poprowadzę.
Kiedy?
Teraz. Ale Sie, nie zajmie ci to dużo czasu, Aurajo.
Och, czuła się dziwnie zdezorientowana. Nie będę miała czasu, żeby się oswoić z sytuacją, prawda? Później muszę się zorientować, co to wszystko znaczy.
Tak, nie możesz pozwolić, by cokolwiek odwróciło twoją uwagę, ostrzegła Juan. On jest silny. Walka będzie ciężka. Będzie chciał tobą manipulować.
Spróbuję wszystkiego, by cię powstrzymać. Oczywiście, że spróbuję, pomyślała Auraja. Nie sądzę, by chciał umierać. Poprowadzę cię. Ruszaj, Aurajo. Znajdź go.